Serdecznie witamy w Raciborzu i zapraszamy na wycieczkę po naszym mieście. Proszę wyjść z punktu informacji turystycznej. W trakcie spaceru pokażę Państwu zabytki tutejszej architektury. Opowiem najciekawsze historie o naszym nadodrzańskim grodzie. Stańmy teraz plecami do punktu informacji turystycznej. Po prawej stronie rozciąga się Raciborski Rynek. Na jego środku znajduje się kolumna. Ruszmy w jej stronę. W średniowieczu Raciborski Rynek był w środku zabudowany. W jego centrum znajdował się ratusz. Zaraz obok stał dom kupców. Pierzeje tworzyły eleganckie kamienice, które zamieszkiwali bogatsi mieszczanie. Na rynku były pobudowane stragany, kramy oraz ławy kupieckie. Jednak spłonęły one w pożarze 300 lat temu. Po tym zdarzeniu zrezygnowano z zabudowy w tym miejscu. Wybudowano nowy ratusz, ale ta budowla również uległa zniszczeniu. W roku 1945 spłonęła wraz z innymi okolicznymi zabudowaniami. Na rynku pozostała tylko jedna oryginalna kamienica. Podejdźmy teraz do kolumny na środku rynku. Proszę się zatrzymać i przyjrzeć jej. Kolumna poświęcona jest Matce Bożej. Wykonał ją austriacki artysta Johann Melchior Österreich w Raciborzu w 1727 roku. To wyjątkowej klasy zabytek śląskiego baroku. Nad kamiennym cokołem znajdują się herby fundatorów, a naokoło trzy postacie świętych – Marcelego papieża, patrona Raciborza, Floriana, orędownika na czas pożarów oraz Sebastiana, chroniącego od morowego powietrza. W zwieńczeniu umieszczono posąg Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, stojącej na słupie kłębiących się chmur, które wznoszą anioły. Fundatorem kolumny był śląski arystokrata Karol Ludwik Gaszin, którego matka zobowiązała się w testamencie do zbudowania wotum dziękczynnego za uratowanie przed zarazą. Legenda głosi, że zniszczenie kolumny zapowiadać będzie koniec świata. Proszę stanąć tyłem do kolumny i odszukać wzrokiem strzelistą wieżę ceglanego kościoła. W jego kierunku się udajemy. Tymczasem ja dodam jeszcze, że na Raciborskim Rynku stały kiedyś piękne budynki aptek. Jedna nazywała się Pod Jednorożcem, a druga Pod Złotym Aniołem i mieściła się na rogu ulicy Długiej. Została założona ponad 300 lat temu i działała nieprzerwanie do zniszczenia budynku w roku 1945 przez Armię Czerwoną. Znajdowała się tu też piękna renesansowa willa, należąca do możnego, wspomnianego już rodu Gaszinów. Znaczenie i majątek uzyskali służąc katolickim Habsburgom. W połowie XVII wieku hrabia Melchior von Gaszin ufundował drogie wielu Ślązakom sanktuarium na górze Świętej Anny. Mauzoleum rodu znajduje się nieopodal w kościele Świętego Jakuba. Zatrzymajmy się teraz w narożniku rynku, żeby mieć dobry widok na kościół. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to tak zwany kościół farny. Fara to dawne określenie nadawane świątyni parafialnej. Ten kościół w XIII wieku ufundowali raciborscy mieszczanie. Jego gotycka bryła zachowała się prawie niezmieniona od czasu przebudowy po pożarze w 1300 roku. Świątynia posiada właśnie typowo gotyckie, smukłe proporcje, podkreślone dodatkowo przez wąskie okna zakończone ostrymi łukami z bogatymi zdobieniami u góry, zwanymi maswerkami. Do 1945 roku kościół skrywał niezwykłej wartości skarb. Gotycką monstrancję. Ufundowała ją księżna raciborska Magdalena pod koniec XV wieku. Monstrancja mierzyła prawie 130 cm, a jej waga sięgała 12 kg. Ukradli ją Sowieci po zajęciu Raciborza. Idźmy teraz ulicą, która znajduje się na lewo od kościoła. Jest to ulica Mickiewicza. Zmierzamy w stronę placu po dawnej synagodze. W Raciborzu istniały kiedyś trzy synagogi, lecz żadna z nich nie przetrwała do dziś. W dokumentach możemy przeczytać, że już pod koniec XV wieku ludność żydowska posiadała tu swój dom modlitwy. Jednak odebrano go jej, kiedy wypędzono Żydów z miasta w 1510 roku. Powrócili tutaj dopiero pod koniec XVIII wieku i jakiś czas później, przy ulicy, do której zmierzamy, postawili niewielką bożnicę. Pod koniec XIX wieku rozpoczęto budowę nowej synagogi w stylu mauretańskim dla większej liczby wiernych. Styl mauretański to maniera, która na fali romantycznego zainteresowania Wschodem czerpała wzory między innymi z architektury tureckiej i arabskiej. W 1938 roku synagogę podpalono podczas tzw. Nocy Kryształowej, czyli pogromu Żydów w hitlerowskich Niemczech. Przypomnę, że Racibórz przed wojną był miastem niemieckim. W czasie Nocy Kryształowej ulice na terenie całej III Rzeszy zostały zasypane odłamkami szkła i kryształów ze zniszczonych żydowskich mieszkań i sklepów. Stąd nazwa tego wydarzenia. Za chwilę dojdziemy do skrzyżowania. Proszę iść dalej prosto. Po lewej stronie, za kioskiem, mijamy właśnie plac, na którym stała synagoga. Zmierzamy teraz w stronę pomnika znakomitego twórcy okresu romantyzmu, Józefa von Eichendorfa, który urodził się w pobliskich Łobowicach. Co ciekawe, ukończył studia prawnicze w Wiedniu, a później wstąpił do armii, by walczyć przeciwko wojskom Napoleona. W Berlinie został nawet urzędnikiem wojskowym. Pisał wiersze, poematy, sztuki teatralne i opowiadania. Często oddawał piękno śląskich krajobrazów. Jego utwory były wykorzystywane przez wielkich kompozytorów, m.in. Franciszka Schuberta. Ostatnie lata życia spędził w Nysie, gdzie został pochowany wraz z żoną. Pomnik znajduje się w otoczeniu drzew, przy chodniku po lewej stronie ulicy, którą idziemy. Tak się złożyło, że obecnie stoi przed centrum handlowym. Proszę podejść do rzeźby. Mogą Państwo przysiąść na jednej z ławeczek. Pomnik, który widzimy, jest repliką oryginału z początku XX wieku. Pierwsze odsłonięcie pomnika nastąpiło w 1909 roku. Była to wielka miejska uroczystość. Eichendorf nie bez przyczyny siedzi na dębowym pniu. Eiche to po niemiecku dąb. W ręku trzyma zeszyt i ołówek, więc w czasach istnienia oryginalnego pomnika żartowano, że zapisuje nazwiska częstych gości pobliskiej winiarni. W 1945 roku, po wkroczeniu do Raciborza Armii Czerwonej, oryginalny pomnik został zdjęty z cokołu i ślad po nim zaginął. Potem próbowano odnaleźć starą rzeźbę, lecz działania te zakończyły się niepowodzeniem. W 1994 roku nastąpiło więc uroczyste odsłonięcie odbudowanego pomnika. Proszę teraz odwrócić się w kierunku, z którego przyszliśmy. Idziemy prosto, wracając tą samą drogą, którą tu dotarliśmy. Przed sobą powinniśmy widzieć wieżę obejrzanego przed chwilą kościoła farnego. Mimo że Racibórz w XIX wieku był zamieszkany głównie przez Niemców, to powstał tu ważny ośrodek kultury polskiej. Działały różne polskie towarzystwa, to jest Towarzystwo Polsko-Górnośląskie i Dom Polski Strzecha. Wydawano także polskie czasopisma, m.in. Nowiny Raciborskie. Polacy nie stanowili jednak większości w Raciborzu i w plebiscycie związanym z powstaniami śląskimi Tylko nieco ponad 9% Raciborzan oddało głos za przyłączeniem miasta do Polski. Za przynależnością do Niemiec opowiedziało się 90% mieszkańców. Jednak nie w całym powiecie uzyskano podobne rezultaty. Wybuchło trzecie powstanie śląskie, po którym niektóre gminy przyłączono do Polski. W efekcie granica między Polską a Niemcami została wytyczona kilka kilometrów na wschód od miasta. Powoli zbliżamy się do skrzyżowania, przy którym opowiadałem Państwu o synagodze. Proszę na nim skręcić w lewo. Pójdziemy teraz ulicą Szewską. Po lewej stronie mijamy bloki mieszkalne ze sklepami na parterze, a po prawej znany nam już kościół. Podążamy do widocznego stąd skweru za świątynią. Wracając do historii miasta. W marcu 1945 roku Racibórz został zdobyty przez wojska radzieckie. Miasto legło w gruzach. Blisko 85% budynków zostało zniszczonych, zarówno wskutek walk, jak i podpaleń dokonanych przez żołnierzy Armii Czerwonej. Powinniśmy znajdować się już na wysokości skweru, a letnią porą słyszeć nawet szum fontanny. Proszę ostrożnie przejść przez ulicę i wejść na skwer. Idziemy prosto alejką parkową. Wiele zniszczonych kamienic zostało po wojnie rozebranych, a cegłę z rozbiórki wywieziono na odbudowę Warszawy. W tym okresie uruchomiono też stare zakłady przemysłowe i budowano nowe. Tak w latach 50. powstała raciborska fabryka kotłów Rafako. Idziemy cały czas alejką, mając kościół po prawej stronie, a fontannę po lewej. Za basenem po lewej stronie powinni Państwo widzieć pomnik. Proszę iść w jego kierunku. W 1997 roku największa od stuleci powódź zalała ponad połowę miasta. W niektórych mieszkaniach woda sięgała 170 cm. Stan alarmowy na Odrze został przekroczony o 4,5 metra. Straty były ogromne. Dochodzimy do pomnika. Proszę przed nim przystanąć. Pomnik ten przedstawia świętego Jana Nepomucena, który, jak chce tradycja, powinien chronić od powodzi. Rzeźba przypisywana jest Johanowi Melchiorowi Österreichowi, twórcy kolumny maryjnej na rynku. Święty Jan, otoczony aniołkami, daje jałmużnę żebrakowi. To ujęcie świętego jest o tyle ciekawe, że motyw jałmużny w wolno stojących rzeźbach na Śląsku wykorzystywano niezwykle rzadko. Figura pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku i początkowo zdobiła dziedziniec klasztoru dominikanek. Na obecne miejsce trafiła na początku XIX stulecia. Proszę stanąć plecami do kościoła. Przed nami jest parking. Za nim znajduje się charakterystyczna baszta. Idziemy w jej kierunku. Otaczająca nas wolna przestrzeń, czyli plac Długosza, to efekt zniszczeń wojennych. Przed 1945 rokiem pomnik świętego Jana Nepomucena stał na niedużym placu zwanym Nowym Targiem lub Małym Rynkiem. Przez ulicę świętego Marcelego łączył się on z placem poświęconym również temu patronowi Raciborza. Obrazu dopełniało kilka malowniczych uliczek. Idziemy dalej w kierunku baszty z fragmentem murów obronnych. Oznacza to, że tuż były granice starego, średniowiecznego miasta. Jak wyglądał Racibórz na początku XIII wieku, kiedy książę Kazimierz z dynastii Piastów lokował go na prawie flamandzkim? Miasto było skromne, zasiedlone osadnikami z terenów dzisiejszej Belgii i Holandii. Założono je nad Odrą na niewysokim wzniesieniu. Specjaliści twierdzą, że posiadało kształt gruszki, długiej na 500 metrów i szerokiej na około 650. Murami otoczono je wkrótce po założeniu. Liczyły one niespełna 2 kilometry. W linii murów postawiono baszty obronne oraz 3 wieże bramne. fortyfikacje zostały rozebrane dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Ocalała tylko jedna baszta. Ta przed nami. Jest więc świadectwem potęgi dawnego Raciborza. Kilka lat temu Narodowy Bank Polski wybił okolicznościową monetę, dwuzłotówkę z wizerunkiem baszty. W ten sposób Racibórz został zaliczony do 32 historycznych miast polskich. Baszta stała się też elementem logotypu obchodów 900-lecia grodu. Zatrzymajmy się przed basztą. Została zbudowana na planie prostokąta. Przy niej zachował się fragment murów obronnych. Obwarowania te obejmowały kiedyś obszar, który dziś odpowiada Śródmieściu. Mury miały około 1,5 metra grubości. Ze strony zewnętrznej dochodziły do 4,5 metra wysokości. Otoczone były fosą, a ta wałem ziemnym. Baszta została postawiona w drugiej połowie XVI wieku po pożarze miasta. W przeszłości pełniła dość posępną funkcję, to znaczy aresztu. Najlepiej więc byłoby ją nazywać wieżą więzienną. Jak przystało na budowlę z czasów renesansu, wieńczy ją elegancka attyka, czyli wystający ponad krawędź dachu pas muru. Przy wieży zachował się fragment murów obronnych. Przypomnę, że miały około 1,5 metra grubości, ze strony zewnętrznej dochodziły do 4,5 metra wysokości. Dostępu do nich broniła jeszcze fosa, głęboka na prawie 4 metry. Proszę Państwa, za basztą znajduje się mały park. Proszę się do niego skierować przez wejście na prawo od wieży. Tymczasem zostawiamy mury miejskie za plecami i zmierzamy do serca parku. Powstał on na miejscu dawnej fosy. Nieopodal za drzewami znajduje się pomnik. Spróbujmy go odnaleźć, idąc alejką w prawo. Jest to pomnik Stanisława Moniuszki. Ten wybitny kompozytor i dyrygent stworzył ponad 260 pieśni, operetek, baletów i oper. Na pewno kojarzymy jego najsłynniejsze dzieła, takie jak Halka czy Straszny Dwór. Starsi zapewne pamiętają błękitny banknot o nominale 100 tysięcy złotych. To na nim zza okularów spoglądał na nas ten kompozytor. Pomnik, do którego powinniśmy się już zbliżać, ufundowały na początku lat 60. zeszłego wieku chóry ziemi raciborskiej. Obecność Moniuszki w Raciborzu nie ogranicza się jedynie do spiżowego pomnika. W mieście cyklicznie organizowany jest Festiwal Pieśni Stanisława Moniuszki. Jeśli nie dotarli Państwo jeszcze do pomnika, proszę wcisnąć pauzę i wznowić odtwarzanie przy monumencie. Stojąc twarzą w twarz z kompozytorem, po swojej lewej stronie będą Państwo mieli okazały gmach. Proszę do niego podejść. Tak wystawnie prezentuje się odrestaurowany budynek sądu. Projekt gmachu opracował Karl Friedrich Schinkel, najwybitniejszy niemiecki architekt pierwszej połowy XIX wieku. Budowlę ukończono w 1826 roku. Przez cały czas służyła sądownictwu i szczęśliwie przetrwała do dzisiaj. Zatrzymajmy się przed ulicą. Gmach ten prezentuje styl klasycystyczny. Nawiązuje do architektury starożytnej Grecji i Rzymu. Czyż nie przypomina Państwu klasycznej greckiej świątyni? Tyle, że poświęconej Temidzie. Jak już wspominałem, od momentu powstania budynek służy władzy sądowniczej. W 1945 roku dowódcy radzieckiej Armii Czerwonej doszli do wniosku, że gmach bardzo przyda im się jako siedziba nowych, komunistycznych organów sprawiedliwości. Dziś, patrząc na harmonijne kształty budynku i piękny podjazd prowadzący do wysokiego parteru, można tylko przytaknąć słowom jej projektanta, Schinkla, który po wizytacji tak skomentował wygląd swojego dzieła. Wzbudza duży podziw. proszę stanąć tak, żeby budynek sądu mieć po prawej stronie. Przed nami znajduje się skrzyżowanie ze światłami. Proszę na pierwszym przejściu dla pieszych skręcić w prawo. Wspomnę jeszcze tylko, że kiedyś przy tej ulicy stały gmachy jeszcze okazalsze niż budynek sądu. Niestety nie przetrwały wojennej zawieruchy. Przypomnę, skręcamy na skrzyżowaniu w prawo, czyli budynek sądu będziemy mijać także po naszej prawej stronie. Proszę uważać na przejściu dla pieszych. Czy skręcili już Państwo w prawo? Nasz spacer będziemy kontynuować ulicą Wojska Polskiego. To ta przylegająca do boku budynku sądu. Mogą się Państwo upewnić, czy idą w dobrym kierunku, odczytując tabliczkę z nazwą ulicy na skrzyżowaniu. Za budynkiem sądu po prawej stronie mamy kolejny okazały gmach. To dawny pruski sąd krajowy, czyli sąd wyższy. Wzniesiono go pod koniec XIX wieku w stylu zwanym neorenesansem północnym. Ceglany budynek, pomimo zniszczeń wojennych, zachował oryginalne kamienne ozdoby architektoniczne, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Po wojnie funkcjonował tutaj zakład poprawczy. Proszę iść dalej, prosto, mijając dawny zakład poprawczy po swojej prawej stronie. Jako ciekawostkę dodam, że historyczna architektura budynku nie wszystkim przypadła do gustu. W jednym z dokumentów urzędowych z początku lat 50. zeszłego wieku możemy przeczytać taką opinię. Jest to budowla reprezentacyjna, dwupiętrowa, z wysokim dachem, typowo niemieckiej architektury, i na tle nowoczesnych budynków razi swoim pretensjonalnym stylem. Wnętrze rozplanowano niefortunnie, mało światła, nieprzyjemny chłód. Przypominam, że idziemy cały czas prosto. Naszym celem jest skrzyżowanie, na którym skręcimy w prawo w ulicę Browarną. W lewo zaś odchodzić będzie ulica Wileńska. Przed kataklizmem wojennym stał przy niej kościół ewangelicki, najważniejszy dla raciborskich protestantów. Jego dwie 50-metrowe wieże, przykryte neobarokowymi hełmami, byłyby teraz doskonale widoczne. Ewangelicy są obecni w mieście od XVI wieku. Na przełomie XIX i XX stulecia stanowili mniejszość, ale mniejszość wpływową. Kościół, który wznieśli w 1911 roku, wyróżniał się okazałą sylwetką i pięknym kamiennym portalem głównym. W pobliżu świątyni wzniesiono budynki parafialne. W dawnej plebanii, która przetrwała czas wojny, mieści się obecnie Urząd Stanu Cywilnego. W drugim budynku ulokował się cech rzemiosł różnych. Zbliżamy się do skrzyżowania. Zanim Państwo skręcą w ulicę Browarną, proszę jeszcze zwrócić uwagę na kamienice lekko po lewej. Są eklektyczne, czyli łączą wiele stylów, ale przeważają w nich detale neobarokowe. Na skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo. Idziemy teraz ulicą Browarną. Jej nazwa wzięła się oczywiście od przywileju ważenia piwa. Przysługiwało ono tutejszym miejskim posesjom. W połowie XVIII wieku prawo to posiadało prawie 200 domów, w tym niemal wszystkie przy ulicy Browarnej. Piwo produkowano też i nadal produkuje się w browarze zamkowym. Można je kupić w większości raciborskich sklepów, jak również w innych miastach na terenie kraju. Do I wojny światowej tutejsze piwo, jasne, pełne, podobne do tego, jakie robi się do dziś w słynnym czeskim Pilźnie, było bardzo popularne. Sprzedawano je na całym Śląsku, aż po Wrocław. Miało ono zasłużoną renomę. Trudno się dziwić. Wodę do jego produkcji, krystalicznie czystą, sprowadzano ze źródeł w oborach dzielnicy Raciborza. Chmiel przywożono z Bawarii lub czeskich Sudetów, a jęczmień z książęcych majątków. Produkcję nadzorował piwowar Kaufmann, którego mistrzostwo do dziś wspomina się tu z rozrzewnieniem. Z kolei na rogu ulicy Browarnej i Solnej, która zaraz powinna przeciąć nam drogę, istniała kiedyś drewniana kaplica. Pisano o niej w XV wieku. Ostatecznie spłonęła pod koniec stulecia XIX. Działał przy niej przytułek dla mężczyzn. Skrzyżowanie z ulicą Solną proszę przejść na wprost. Ulica Solna w dawnym Raciborzu nosiła nazwę Sukienników. Łatwo zgadnąć, czym zajmowali się jej mieszkańcy. Co ciekawe, do ulicy tej przylegał, już pod koniec średniowiecza, fragment miasta zamieszkany przez ludność żydowską. Stała tu pierwsza synagoga. W XIX wieku raciborscy Żydzi osiągnęli wysoką pozycję w mieście. Według ówczesnej gazety należała do nich połowa fabryk działających w Raciborzu oraz 17 sklepów w samym tylko rynku. Hitlerowcy spowodowali, że świat ten żyje już tylko we wspomnieniach. Skoro wciąż wędrujemy ulicą Browarną, wrócę jeszcze na chwilę do trunków. Racibórz to kiedyś nie tylko browar, ale i funkcjonująca aż do II wojny winiarnia. Znajdowała się ona kilka przecznic stąd. Właścicielem leżakowni win był Felix Przyszkowski, który dostarczał trunki na tutejszy zamek, a sprowadzał je głównie z Węgier. Grzechem byłoby nie wspomnieć także o raciborskiej fabryce znanych wódek i likierów. Założył ją w XIX wieku wielce zasłużony dla Raciborza Adolf Henryk Polko. Zbliżamy się do skrzyżowania ze znaną nam już ulicą Długą. Na wprost nas, nieco po lewej, znajduje się charakterystyczna czerwona kamienica z mozaikami z czasów PRL. Przy skrzyżowaniu znajduje się ciekawa fontanna narodów. Jest to kula ziemska, którą latem obraca strumień wody. Skręcamy tutaj w prawo. Za czasów niemieckich ulica Długa była głównym miejskim deptakiem z najlepszymi restauracjami i firmami usługowymi. Ulica legła w gruzach w 1945 roku, jednak odbudowano ją, starając się przywrócić dawny blask. Na pewno zwrócili Państwo uwagę na narożne kamieniczki stojące przy ulicy Browarnej i Długiej. Ich architektura to historyzująca stylizacja. Proszę również przyjrzeć się kamienicom po lewej stronie. Zdobią je renesansowe w kształcie attyki. Postawiono je również dopiero po II wojnie światowej. Trudna historia zmieniła oblicze miasta. Przyznają jednak Państwo, że pozostało jednym z najurokliwszych w Polsce. Zbliżamy się do końca naszej wycieczki. Po prawej mają Państwo przyrynkową, narożną kamienicę z punktem informacji turystycznej. Proszę Państwa, w tym miejscu kończymy nasz spacer po Raciborzu. Dziękujemy za wspólną wycieczkę, stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Życzę udanego pobytu w naszym mieście.